chwała Bogu. Pochylmy może jeszcze nasze głowy i poprośmy Pana o to, aby w czasie teraz słuchania słowa również nas dotykał, błogosławił, aby nas strzegł w tym wszystkim, tak żeby Jego wola mogła wypełnić się na tym miejscu teraz. Panie, dziękujemy Tobie za to zgromadzenie dzisiaj, Panie, po raz kolejny. Za to, Panie, dziękujemy Tobie, że możemy w Twoim imieniu, Panie, zbierać się, gromadzić, Panie, i możemy, Panie, korzystać z tego wszystkiego, co Ty dla nas przewidujesz. I tak, Panie, dziękuję Tobie i za każdą osobę teraz, Panie, za każde serce. Panie, dziękuję Tobie za Twojego Świętego Ducha, który na tym miejscu jest obecny i który tak wierzę, że będzie dotykał naszych serc, naszych umysłów, który będzie nas przemieniał. Panie, chcemy otworzyć się na Twoje działanie, na to, co Ty masz dla nas i prosić Cię o to, abyś, Panie, Twoją wolę czynił w naszym życiu. Panie, nie chcemy jej unikać, nie chcemy, Panie, odwracać się w drugą stronę, ale chcemy, abyś Ty nas przemieniał i abyś czynił w nas to, Panie, co jest Twoją wolą, dokładnie to. Nic więcej, ale też nic mniej. Tak dlatego, Panie, powierzamy Tobie ten czas i prosimy Cię, abyś Ty sam był w nas, abyś nas przekonywał, abyś nas dotykał teraz, Panie. Amen. Amen. Kochani, chcę dzisiaj mówić tak, jak mówi Boże Słowo i dlatego też zachęcam nas wszystkich do tego, żebyśmy mieli takie pozytywne nastawienie, chociaż oczywiście w tym wszystkim badajmy to, rozsądzajmy i chociaż nie chciałbym, żeby ktoś słuchając nastawiał się na ewentualne jakieś błędy albo rzeczy nie tak powiedziane, to jednak zachęcam, rozsądzajmy to słowo, badajmy, jeżeli to jest od Pana, jeżeli tak mówi Boże Słowo, to przyjmujmy to, jeżeli nie, to proszę zapomnijcie o tym, niech mi to nie będzie policzone wtedy. Chciałbym mówić o postawie wobec bliźniego, o szukaniu dobra bliźniego, o szukaniu korzyści bliźniego, czyli o takiej właściwie biblijnej postawie w relacjach. Tak myślę, że w dzisiejszych czasach dobrze jest o tym mówić, ponieważ poniekąd ludzie programowo dzisiaj szukają swego, a nie szukają korzyści kogoś innego. To właściwie nie jest coś takiego, czego należałoby się dzisiaj wstydzić, ale każdy właściwie bardzo tak oficjalnie, formalnie przyznaje, że trzeba dbać o siebie. Każdy ma swoje sprawy, każdy ma swoje problemy. Ja myślę o sobie, ty myśl o sobie. Tymczasem Boże Słowo ujmuje to zupełnie inaczej i chciałbym, żebyśmy mogli sobie to prześledzić, przyglądnąć się temu i zobaczyć, jaki to ma wpływ albo jaki ma to mieć wpływ na nasze życie. I fragmentów Pisma Świętego, które mówią o postawie wobec bliźniego jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo i jest wiele aspektów tej postawy, bardzo szerokie spektrum. Dlatego też ja poruszę tylko niektóre z nich. Na początek kilka fragmentów Bożego Słowa, które o tym mówią. One będą może trochę ze sobą niezwiązane, ale spójrzcie, w jaki sposób Biblia takie rzeczy ujmuje. Jak to jest bardzo wyraźnie i jasno przedstawione. I jeżeli macie Biblię, to bardzo proszę otwórzcie ze mną 5 Księgę Mojżeszową, 22 rozdział i wersety od 1 do 4. To jest Stary Testament, to jest prawo, to są przepisy i wśród nich między innymi czytamy coś takiego. Jeżeli zobaczysz, że wół twego brata lub jego owca zabłąkały się, nie możesz się od nich uchylać, ale odprowadzisz je do swego brata. A jeżeli twój brat nie jest blisko ciebie i nie znasz go, to wprowadzisz je do swego domu i pozostaną u ciebie, aż twój brat poszuka ich i wtedy mu je zwrócisz. Tak samo postąpisz z jego osłem, tak samo postąpisz z jego szatą, tak samo postąpisz z każdą zgubioną rzeczą swego brata, którą on zgubił, a ty znalazłeś. Nie możesz się od nich uchylić. Jeżeli zobaczysz, że osioł twego brata albo jego wół padł na drodze, to nie uchylisz się od nich, ale je z nim podniesiesz. Wydawałoby się, że taki może niezbyt znaczący przepis pośród wielu. A tymczasem, kiedy się temu przyjrzymy, to odkrywamy, jak wielkie jest, jak ważne jest przesłanie tego fragmentu. Ponieważ to przesłanie brzmi, nie możesz się uchylać. Nie możesz się uchylać od tego, co należy do twojego brata. I chociaż taka dygresja, jest tu mowa o bracie, to zobaczcie, że drugi werset mówi,
jeżeli twój brat nie jest blisko ciebie i nie znasz go, a więc twoim bratem również może być ten, który akurat w tym momencie nie jest koło ciebie i którego nawet osobiście nie znasz, ale i tak jest twoim bratem. Jeżeli ten podobny fragment znajdziemy w drugiej księdze Mojżeszowej, to jest 23 rozdział, okaże się, że tam jest napisane o ośle nieprzyjaciela czy przeciwnika. A więc to spektrum jest naprawdę bardzo szerokie. To nie musi być brat w takim znaczeniu, jak my to najczęściej odbieramy. Ale mowa jest o tym, aby się nie uchylać. Jeżeli twój brat coś zgubi, gdyby miał ponieść jakąś stratę, to nie odwrócisz się. Nie uda, że nie zauważyłeś. Nie powiesz, to nie jest mój wół, to nie jest moja owca. Nie wiem, czy zdarzyło się wam kiedyś, że w waszej obecności komuś spadła kartka, a już byli tacy zmęczeni i tacy trochę sfrustrowani i coś nie tak. I czasami, wiecie, zdarzało mi się, że po prostu gdzieś tam patrzyłem w inną stronę. Myślę sobie, no nie, znowu się będę schylał. To jest trochę typowe dla nas, a tymczasem Bóg mówi, tak nie czyń, tak nie czyń. Nie możesz się uchylać. Tak jest napisane, nie możesz się uchylić. 1 Koryntian 10:24. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Krótki werset, który bardzo konkretnie mówi o tym, o czym mówiłem w temacie, czyli o szukaniu korzyści bliźniego. Nie swojej, ale bliźniego. I tutaj, kiedy czytamy kontekst, to bardzo jasne jest, że mowa tu jest o tym szukaniu korzyści bliźniego w takim kontekście właśnie niedawania powodów do zgorszenia. A więc poniekąd tutaj jest taka sugestia ograniczenia własnej wolności ze względu na brata, ze względu na siostrę, ze względu na bliźniego. 33 werset tego samego rozdziału mówi, jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. I znowu, szukanie korzyści wielu, wszystkich, prawda, w kontekście zbawienia. Mam się podobać wszystkim, mam się starać, właściwie starać się podobać wszystkim. Nie wiem, czy mi się to uda, ale pytanie brzmi, czy się staram. Bo jeżeli się nie staram, no to nawet się, to właściwie nie może się udać. Już z założenia. Rzymian 15:2. Inny werset, który mówi, każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Właściwie bardzo podobne przesłanie. Tutaj bardzo wyraźnie jest mowa o zbudowaniu. A więc jak tam mowa była o zbawieniu, aby podobać się ludziom tak, by ich przyciągnąć do Chrystusa swoją postawą, tak tu mowa jest teraz już pewnie bardziej o wierzącym człowieku, o jego zbudowaniu. O tym, aby ten człowiek w mojej obecności, ze względu na moje słowa, dojrzewał, dorastał, aby to było dla niego dobre. I ostatni z takich tych luźnych fragmentów Bożego Słowa to jest list do Filipian, 2:4. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. A więc baczmy na to, co cudze. Nam to najczęściej dużo lepiej wychodzi w kontekście źdźbła i belki. Prawda? Baczymy, łatwo nam jest baczyć na tą belkę w cudzym oku, jak my myślimy, a właściwie na źdźbło. Łatwo jest nam to uczynić, a dużo trudniej w takim kontekście, bo tu jest kontekst bardzo jasny. Zauważcie, tutaj ten werset oznacza ni mniej, ni więcej, tylko niech cię obchodzi również to, co nie jest twoim prywatnym interesem. Myślisz o tym, co twoje, zastanawiasz się, co przyniesie ci korzyść, co jest dla ciebie dobre, czego pilnować, aby czegoś nie stracić, aby się nie zgubić, ale niech to nie będzie tylko to. Również niech cię obchodzi to, co należy do twojego brata. To, co jest w tej sferze tego, co jest dobre i korzystne dla niego. Takie jest przesłanie. Zobaczcie, w tym wszystkim widzimy takie bardzo szerokie spektrum. Prawda? Od nieuchylania się, aż po rezygnację z tego, co moje, aż po ponoszenie pewnych kosztów, pewnych ofiar, od rzeczy materialnych, jak osioł czy szata, aż po te duchowe, po zbawienie, po zbudowanie, od brata, aż po nieprzyjaciela, aż po tego, który jest wrogiem. A skoro o tym mówię, o tym, że jest i brat, i nieprzyjaciel, kiedy zastanawiałem się nad takim ogólnym przekazem tego, o czym chcę mówić, nad tym więc poniekąd tematem, to zastanawiałem się, jak to ująć. Postawa wobec brata, postawa wobec wierzącego, i potem pomyślałem sobie, czy to nie za mało, to jakiś tam mały, może za mały wyrywek, skraj tylko. Pomyślałem, może postawa wobec człowieka, wobec każdego, wobec wszystkich. I potem sobie pomyślałem, że to nie jest za dużo z kolei, bo to tak wszyscy, to nie zawsze jest to wygodne. I wybrałem w końcu słowo bliźni i tak to ująłem, postawa wobec bliźniego. I potem przyszła myśl, więc właściwie kogo? Bliźnie, czyli kto? I to jest to pytanie, które sobie zadałem. To jest taki syndrom pewnego uczonego w zakonie, o którym czytamy w Ewangelii Łukasza. To był człowiek, który przyszedł do Jezusa w pewnym momencie i zadał mu takie znamienne pytanie, jak dostąpić żywota wiecznego. Pan Jezus właściwie tą odpowiedź wymógł na nim i ten człowiek odpowiedział między innymi: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. To był jeden z tych dwóch elementów, prawda? Miłuj Boga przede wszystkim, a bliźniego swego jak siebie samego. I wtedy ten człowiek, ten uczony w zakonie, zadał pytanie, a kto jest bliźnim moim? A kto jest bliźnim moim? I czytamy tutaj, że on zadał to pytanie, aby się usprawiedliwić. Chcąc się usprawiedliwić. I kiedy my takie pytanie zadajemy, bliźni, czyli kto? Kto jest moim bliźnim? To właściwie również chcemy się usprawiedliwić najczęściej, tak myślę. Bo mamy nadzieję, że odpowiedź, którą usłyszymy, ulży w jakimś stopniu temu naszemu ciężkiemu losowi, temu trudnemu przykazaniu miłości. I mamy nadzieję, że okaże się, że ten bliźni to nie jest każdy. Panie, może to jest co tysięczny, co setny, co dziesiąty chociaż. Bo tak każdy... Jezus Chrystus opowiedział przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. I dobrze ją znamy, myślę. Pokrótce, pewien człowiek podróżujący został napadnięty, obrabowany, pobity, zostawiony przy drodze. Później przechodził tą drogą kapłan, minął go, przechodził lewita, minął go i wreszcie Samarytanin, który go nie minął, ale podszedł i pomógł. Ulitował się, jest napisane, i pomógł temu człowiekowi. I to pytanie uczonego brzmiało, kto jest bliźnim moim? A zobaczcie, pytanie, które Pan Jezus zadał na koniec tej przypowieści, to jest werset 36, 10 rozdziału Ewangelii Łukasza, brzmi, który z tych trzech, zdaniem Twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? To jest zupełnie inne pytanie. To są dwa różne pytania. To pierwsze brzmiało, kto jest bliźnim moim, a to drugie brzmiało, który z nich był bliźnim komuś. Który z nich był bliźnim człowiekowi w potrzebie? To pytanie, kogo mam postrzegać i traktować jako mojego bliźniego, Jezus zamienił na pytanie, kto jest komuś bliźnim? Czyli innymi słowy, czy jestem bliźnim człowiekowi w potrzebie? Czy ja jestem komuś bliźnim? Albo inaczej, jak mam być komuś bliźnim? A więc nie myśl, kto jest moim bliźnim, tylko zastanów się, czy ty możesz być komuś bliźnim. Nie szukaj wymówki, ale bądź bliźnim dla innych ludzi. Lituj się i pomagaj. A kochani, cóż to był za człowiek? Ten człowiek, dla którego Samarytanin okazał się bliźnim. To był podróżny, jakiś podróżny, o którym właściwie niczego tak naprawdę nie wiemy. Zobaczcie, nie wiemy, czy on był uczciwy, czy był nieuczciwy. Nie wiemy, czy był bogaty, czy był biedny. Nie wiemy, czy był człowiekiem młodym, czy już starszym. Czy był dobry, czy był zły. Czy kradł, czy też wspomagał biednych. Nie mamy pojęcia. Nie mamy pojęcia. Wiemy, że to był człowiek w potrzebie. Po prostu człowiek. Człowiek i nic więcej. I nauka, która z tego płynie, mówi, że dla takiego człowieka, po prostu dla człowieka, mam być bliźnim. Dla każdego. Biblia często mówi do nas, mówi, miłuj bliźniego. Postępuj z bliźnim w taki sposób, ale nie postępuj z nim w taki sposób. I zauważcie, że w takim kontekście bliźni w Biblii wcale nie oznacza człowieka, który mi pomaga. Nie oznacza człowieka, który mi wyświadcza dobro, który się nade mną lituje i daje coś z siebie dla mojej korzyści. Biblia nas nigdzie nie upoważnia do zadawania takiego pytania, czy on jest moim bliźnim w znaczeniu, czy on wyświadcza mi dobro, a zatem jak go mam traktować? Czy dobrze, czy źle? Biblia zmusza raczej do zadania pytania, czy ja jestem bliźnim, czy ja wyświadczam dobro, ale nie pozwala tego odwrócić. I z jednej strony jest to, powiedzmy sobie, frapujące, ale z drugiej strony jest to bardzo typowe. Nie jest to dziwne. Nie jest to jakieś takie niesłychane, zaskakujące, jeżeli znamy Biblię. Bo przecież, chociaż mam sam poddawać siebie Bożemu osądowi, to nie wolno mi osądzać innych. Nie wolno mi osądzać innych. Nie wolno mi traktować innych na podstawie tego, jacy oni są dla mnie. A więc, choćby nawet ktoś był moim wrogiem, to i tak jest moim bliźnim. I tak ja mam być bliźnim dla niego. Takie jest przesłanie tego. Mam się litować, mam pomagać, mam się nie uchylać, mam szukać korzyści tego człowieka, mam szukać dobra tego człowieka. A więc każdy jest moim bliźnim i ja każdemu mam być bliźnim. Tak to Biblia ujmuje i jest to bardzo jasne w Piśmie. Jest to bardzo jasne. To nie jest tutaj tak, że ja to wyciągnąłem w jakiś skomplikowany sposób z przypowieści, która może o tym mówi, a może nie. To jest bardzo jasny przekaz Bożego Słowa. List do Galacjan, 6:10 ujmuje to w taki sposób. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. I chociaż mowa jest najwięcej domownikom wiary, to jednak przecież wszystkim. Wszystkim, a więc i wrogom, a więc i przeciwnikom. I kiedy rozważamy, teraz kiedy będziemy rozważać postawę wobec bliźniego, kiedy jeszcze dalej tutaj coś będę mówił, to miejmy proszę na uwadze każdego, nawet wroga. Miejmy na uwadze nawet wroga w tym wszystkim. Ale też tym bardziej domowników wiary. Też tym bardziej domowników wiary. To jest, kochani, dobra kolejność. To jest bardzo dobra biblijna kolejność. To nie jest tak, że interpretujemy ten werset mówiąc, czynimy dobro domownikom wiary i również dla wszystkich trochę zostanie w jakiejś mierze. Nie, nie. Wszystkim. Wszystkim. A jeśli wszystkim, to jakże domownikom wiary? To co dopiero temu, który jest moim bratem i tej, która jest moją siostrą? List do Rzymian, 12:18, mówi takie słowa. Jeżeli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Co to znaczy? Co znaczy, o ile to od was zależy? Znowu, tak jak się na początku mówiłem, czy to znaczy, że mam spróbować? Nie tak, prawda? Zupełnie nie tak. To słowo w praktyce oznacza, że ja nie mam nikomu być wrogiem. Nie walczymy przecież z krwią i ciałem. Tak mówi również Boże Słowo. I to zależy ode mnie. to, czy ja jestem komuś wrogiem, czy nie, zależy tylko ode mnie. Czy między nami będzie pokój? Tego nie wiem. To nie zależy tylko ode mnie. Ale czy ja będę wrogiem komuś, to zależy tylko i wyłącznie ode mnie. Moja postawa zależy ode mnie. Relacja z kimś już nie. Ale to, co jest z mojej strony, zależy ode mnie. Czy masz wrogów? Czy masz ludzi, którzy cię nienawidzą? Którzy występują przeciwko tobie? Którzy cię krzywdzą, świadomie czy nie? Którzy mają może po prostu inny sposób myślenia niż ty, gdzie jest inne stanowisko zajmują? Mam nadzieję, że nie. Ale jeżeli tak jest, to nie musi od ciebie zależeć. Niekoniecznie. Ale od ciebie zależy, czy jesteś wrogiem dla tego człowieka. Czy ty nienawidzisz? Czy ty występujesz przeciwko? Czy ty w taki sposób to ujmujesz, że jest wojna? To zależy tylko od ciebie. Tylko i wyłącznie od ciebie. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli historii Saula i Dawida. Ona jest w tym temacie bardzo pouczająca, bardzo dobra, ponieważ postawa Dawida wobec Saula to jest właśnie piękny przykład tego, co Bóg od nas oczekuje. To jest postawa po prostu piękna pod każdym względem. I pytanie, które sobie zadałem na początku, to było pytanie, czy Saul był wrogiem Dawida. I okazało się, że Saul próbował Dawida przebić włócznią, potem go ścigał i tam, gdzie jest mowa o tym, że Saul ścigał Dawida, jest napisane, że ścigał go, by go zabić. No, z włócznią było to samo. Jeżeli ktoś chce cię zabić, to jest twoim wrogiem. Jakby na to nie spojrzeć. A drugie pytanie, czy Dawid był wrogiem Saula? Kiedy czytamy 1 Samuela 19:4, to tam są słowa Jonatana do jego ojca, Saula, w których mówi o Dawidzie, czyny jego są raczej dla ciebie korzystne. To jest świadectwo Jonatana o Dawidzie. I faktycznie sam Dawid, kiedy czytamy, i słowem, i czynem potwierdzał cały czas, że nie jest wrogiem Saula. I oto jest tak, że Saul ściga Dawida, by go zabić. I w takich okolicznościach ma miejsce pewne wydarzenie, które chciałbym przeczytać. To jest pierwsza księga Samuela, rozdział 24 i wersety od 1 do 12. Posłuchajmy, tu jest wiele bardzo, bardzo ciekawych naprawdę myśli i wiele, wiele pięknej postawy. A Dawid wyruszył stamtąd, tu jest mowa o jakiejś skale rozstania, i zatrzymał się w niedostępnych miejscach En-Gedi. Gdy zaś Saul powrócił z pościgu za Filistyńczykami, doniesiono mu, oto Dawid jest na pustyni En-Gedi. Wziął tedy Saul ze sobą 3000 wojowników, wybranych z całego Izraela, i wyruszył, aby tropić Dawida i jego wojowników na wschód od skał Kozic. I doszedł do szałasów owczych przy drodze, gdzie była jaskinia. Saul wszedł do niej z potrzebą. Dawid zaś i jego wojownicy siedzieli w głębi jaskini. I rzekli wojownicy Dawida do niego, oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan, wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nim, co będziesz chciał. Wstał tedy Dawid i uciął ukradkiem kraj płaszcza Saulowego. Lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza Saulowego, i rzekł do swoich wojowników, broń Boża, bym miał uczynić tę rzecz Panu memu, pomazańcowi Pańskiemu, podnosząc swoją rękę na niego, gdyż jest pomazańcem Pańskim. I zgromił Dawid swoich wojowników tymi słowami i nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi. Saul zaś wstał, wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą. Potem wstał również Dawid i wyszedłszy z jaskini, wołał za Saulem, Panie mój królu! A gdy Saul obejrzał się poza siebie, Dawid padł twarzą do ziemi i oddał mu pokłon. I rzekł Dawid do Saula, dlaczego słuchasz słów ludzi mówiących, oto Dawid ma złe zamysły wobec ciebie? Oto w dniu dzisiejszym przekonałeś się, że Pan wydał cię w jaskini w moją rękę. Mówiono mi, aby cię zabić, lecz ja oszczędziłem cię, postanawiając, że nie wyciągnę swojej ręki na mego Pana, gdyż jest pomazańcem Pańskim. Ojcze mój, zobacz, że skraj płaszcza Twego w mojej ręce, a stąd, że ucinając skraj Twego płaszcza nie zabiłem Cię, możesz poznać i stwierdzić, że nie zamyślam nic złego, ni występnego i że nic nie zawiniłem przeciwko Tobie. Ty zaś czyhasz na moje życie, aby mi je odebrać. Sytuacja, w której Dawid się znalazł, była dla niego po prostu piękna, wymarzona, wymarzona. I zobaczcie, że w taki sposób odebrali to również wojownicy Saula. To mógł być koniec kłopotów Dawida z Saulem. Na zawsze. I wojownicy powiedzieli: zobacz, to jest Boże działanie. Dawidzie, czy Pan ci nie obiecał? Wydam twoich wrogów w twoje ręce. Popatrz się. Oto on cię ściga z tak dużą liczbą wojska. A oto patrz, jak Pan jest wielki, jak jest cudowny. Bez walki, bez strat własnych, bez ryzyka możesz go zabić. Możesz zatriumfować. Czy Bóg nie jest dobry? Czy jego obietnice się nie spełniają faktycznie? Jakich rad słuchasz, bracie, siostro? Bo to, że ktoś mówi z Biblii, to, że ktoś mówi o Bogu, to nic nie znaczy. W Polsce prawie każdy mówi o Bogu. To nic nie znaczy. To, że ktoś się powołuje na Biblię, a innym razem, że ktoś na przykład odwołuje się do moich jakichś tam żyjących we mnie tematów, do mojego cierpienia, do mojego bólu i roznieca to i nastawia mnie choćby przeciwko komuś innemu. Choćby mówił z Biblii, to co? To Boże Słowo, czy nie Boże Słowo? Pytanie brzmi, co to jest za rada? O czym jest mowa? Czy takie jest Boże serce, czy nie? Dawid miał dla Saula zupełnie inne serce. Zupełnie inne. I chociaż na początku coś uczynił, to nawet tą małą rzecz uznał potem za krok w niewłaściwym kierunku i powiedział: broń mnie Boże, abym to uczynił. I zgromił swoich wojowników. I im nie pozwolił nic uczynić. Zobaczcie, Dawid jednak nie tylko nie zabija Saula, nie tylko go nie zabija, nie tylko nie pozwala innym go skrzywdzić, ale korzy się przed Saulem. Wybiega za nim z jaskini, pada na twarz, oddaje pokłon i przekonuje. I mówi: ludzie nastawiają się przeciwko mnie, oni mówią, że mam złe zamysły, oni mówią, że ja mam coś przeciwko Tobie, że jestem przeciwko Tobie, że chcę Cię zabić, ale to nie jest prawda. To nie jest prawda, oni kłamią. Nie mam złych zamysłów. Zobacz, to jest skraj Twojego płaszcza. Mogłem Cię zabić, ale nie zabiłem Cię, dlatego że nie chcę tego. Dlatego że nie jestem Twoim wrogiem. Spójrz, popatrz się. Czasami mówimy: brat nie wyciąga do mnie ręki. A czy ja wyciągam do niego rękę? No nie wyciągam, ale to on powinien wyciągnąć rękę. A dlaczego on? On powinien wyciągnąć rękę, ponieważ... I tu pojawia się cała lista argumentów. Jeden za drugim. Jeden za drugim. Bardzo dużo. Bardzo ważne, bardzo logiczne, bardzo rozsądne. To jest ten syndrom uczonego w zakonie. Kto jest moim bliźnim? Czemu służy ta lista argumentów? Czemu służy to, co mówię, ponieważ? Czemu to służy? To służy udowodnieniu tego, że ten drugi nie jest moim bliźnim. A jeżeli nie jest moim bliźnim, to nie muszę wyciągać ręki. Ale to jest kłamstwo. Niestety, to jest kłamstwo. Tak o tym mówi Boże Słowo. Jak to ujmuje Boże Słowo? Ten, kto czuje, że skrzywdził kogoś, powinien pierwszy, tak? Albo może powinno być inaczej, na przykład ten, kto faktycznie skrzywdził, tylko nie wiadomo według kogo, ale powiedzmy, ten, kto faktycznie skrzywdził kogoś, powinien pierwszy wyciągnąć rękę. Biblia raczej nie mówi: twój brat, jeśli cię skrzywdził, powinien coś tam zrobić. Raczej tego Biblia tak nie ujmuje, ja tego nie czytam nigdzie. Nie mówi Biblia, niech twój przeciwnik... Nie. Biblia mówi, pogódź się z przeciwnikiem. Ty,